Gorąco witamy naszych telewidzów. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Zapraszamy na rozmowy niedokończone. Temat trudny, można powiedzieć smutny, bo łączy się on z ciężką chorobą, jaką jest rak płuc. Ale będziemy mówić o szansach, nadziejach i o przyszłości związanej właśnie z tą chorobą. Nasi goście, których serdecznie witamy, to pani profesor nauk medycznych Renata Langford, kierownik Zakładu Patomorfologii, Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie, specjalista, patomorfolog. Witamy serdecznie, szczęść Boże, pani profesor. Boże. Jest pani doktor nauk medycznych, pani Magdalena Knetki-Wróblewska, Klinika Nowotworów Płuca i Klatki Piersiowej, Centrum Onkologii, Instytut w Warszawie, specjalista, onkolog kliniczny. Witamy, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
I pan profesor nauk medycznych Dariusz Kowalski, kierownik oddziału zachowawczego Kliniki Nowotworów Płuca i Klatki Piersiowej w Centrum Onkologii, Instytut w Warszawie, także prezes Polskiej Grupy Raka Płuca, specjalista, onkolog kliniczny, specjalista radioterapii onkologicznej. Bardzo gorąco witamy, szczęść Boże.
Szczęść Boże, dzień dobry.
Zamieniamy się wszyscy w słuch, chcemy się dowiedzieć, jak wygląda sprawa wykrywalności raka płuc, jakie są szanse, nadzieje dla wszystkich pacjentów, jak się też pewnie tego raka jak uniknąć. No i wiemy, że coś ruszyło, coś drgnęło, także w Polsce państwo wracają prosto na gorąco z konferencji w Genewie, więc na pewno są wnioski bardzo świeże, bardzo aktualne, więc prosimy tytułem wstępu o zapoznanie nas.
To może zacznę ja. Dlaczego tutaj się spotkaliśmy? Jeszcze przed wejściem na wizję rozmawialiśmy na ten temat. Dlatego, że w ostatnim okresie bardzo się zmieniło, jeżeli chodzi o raka płuca, tak naprawdę raka niedrobnokomórkowego. Kilka lat temu taka audycja nie mogłaby mieć miejsca, dlatego że tak naprawdę nie dysponowaliśmy żadnymi nowymi lekami innowacyjnymi, które zmieniają losy naszych chorych. Tak naprawdę od kilku lat, a w chwili obecnej uczestniczymy w rewolucji technologicznej, która doprowadziła do tego, że w pewnych populacjach, w pewnych grupach chorych, nie mówimy o każdym, żeby to nie poszło w eter, nie o każdym, ale część naszych chorych, nawet bardzo zaawansowanych, z rozpoznanym rakiem niedrobnokomórkowym, możemy powiedzieć, że jest to nie choroba śmiertelna, a tak zawsze mówiło się o raku płuca, a jest to choroba przewlekła. Tak więc tutaj jest dramatyczna zmiana, to po pierwsze. Po drugie, jak już mogę mówić, warto zacząć od czegoś bardzo podstawowego, od epidemiologii. To jest najczęstszy nowotwór i najczęstsza przyczyna zgonów wśród wszystkich zachorowań na nowotwory złośliwe. Ojcze redaktorze, w Polsce rocznie na raka płuca, niezależnie od typu histopatologicznego, zachorowuje 23 tysiące nowych ludzi. 23 tysiące nowych zachorowań, a na świecie przekłada się to na 3,5 miliona nowych zachorowań. A jest to jeden z nielicznych nowotworów, gdzie tak naprawdę znamy czynnik etiologiczny. I to jest palenie papierosów. 91-95% chorych wszystkich na raka płuca to są byli albo aktualni palacze.
A zadymienie, duże miasta, aglomeracje, czad i tak dalej, z kominów, te kopciuchy, coś takiego, czy to raczej jest?
Nie chciałbym, aby taki był mocny wydźwięk innych czynników sprawczych.
Żeby nie osłabiać...
Tak jest, żeby nie osłabiać tego przekazu. 90-95% to jest spalenie tytoniu, a te 5% to rzeczywiście nasze zachowania, dieta, brak aktywności fizycznej, no i oczywiście zanieczyszczenie środowiska czy narażenie zawodowe.
Czyli mówimy jednym głosem, palisz, będziesz miał nowotwór płuc.
Masz olbrzymie ryzyko.
A olbrzymie ryzyko.
Mhm. Olbrzymie ryzyko. Jakby każdy zachorowywał, który pali, to już nasze społeczeństwo by było bardzo przetrzebione. Na szczęście tak nie jest. Mhm.
A to jeszcze zapytam, czyli gdzie tkwi pewna taka tajemnica, że nie wszyscy palący są chorzy?
Tajemnica tkwi pewnie w genetyce, jak zwykle, i w różnego rodzaju polimorfizmach i możliwości działania toksyn, które wdychamy razem z dymem tytoniowym. My do końca jeszcze tego nie potrafimy zidentyfikować, bo jakbyśmy potrafili, to potrafilibyśmy temu zapobiegać. Tak więc na dzień dzisiejszy jedyny element tak zwanej profilaktyki pierwotnej to jest zakaz palenia tytoniu.
Tego się trzymajmy. Konferencja w Genewie, jeśli można kilka słów, a potem przejdziemy dalszy aspekt.
Rozumiem, że teraz ja mogę.
Spotkanie
powiedzieć.
Lekarzy, tak?
Z całego... Spotkanie lekarzy, tak. To jest coroczna konferencja europejska dotycząca rzeczywiście problemów związanych z rakiem płuca. i właściwie taka interdyscyplinarna, dlatego że to jest konferencja, na której się mówi zarówno o epidemiologii, bo to jest w końcu problem raka płuca, to nie jest tylko problem Polski, ale tak jak mówił profesor Kowalski, to jest problem na całym świecie, w Europie również i próbujemy sobie jakoś z tym poradzić. Na konferencji też mówi się o możliwości, co jest niezwykle istotne i warto to chyba podkreślić, wczesnego wykrywania raka płuca, bo myślę, że tutaj dlatego taką ponosimy porażkę związaną z leczeniem raka płuca, dlatego że jest to choroba, którą późno wykrywamy. Więc gdyby była taka szansa, że możemy szybciej wykryć tę chorobę, to pewnie i byłyby większe możliwości leczenia pacjentów z rakiem płuca. Poza tym na tej konferencji też bardzo dużo mówi się na temat nowych metod leczenia, o czym myślę będziemy też mówili, bo z przykrością muszę powiedzieć, że no niestety odstajemy trochę od standardów, jakie są stosowane w Europie i na świecie. Mamy nadzieję, że to się poprawi. No i oczywiście poza tym też spora część poświęcona jest zagadnieniom tym, które mnie są bliskie, mianowicie patomorfologii, czyli mikroskopowemu rozpoznaniu choroby nowotworowej, rozpoznaniu raka i zagadnień związanych z kwalifikacją pacjentów do leczenia, czyli zagadnieniom, które teraz są niezwykle istotne, mianowicie biologii molekularnej. Czyli to, co w bardzo dużym stopniu wyjaśnia nam wiele zagadnień związanych z chorobą nowotworową, uświadamia nam, że rak płuca to jest choroba bardzo złożona i w związku z tym tłumaczy nam, dlaczego część chorych może odnieść korzyści z danego leczenia, część chorych nie i których chorych w związku z tym kwalifikować do danej terapii. Także to są nasze ostatnie doświadczenia związane z konferencją.
Znaczy Genewa jak Genewa i to jest doroczna konferencja, natomiast pani profesor poruszyła już taki temat bardzo trudny w naszych warunkach polskich, że no taka jest prawda. Niestety w Polsce bardzo odstajemy w kilku różnych rzeczach. Przede wszystkim w dostępności do onkologów, patomorfologów, radioterapeutów. Bardzo odstajemy, jeżeli chodzi o dostęp, aczkolwiek to się zmieniło w ostatnich latach, do szybkiej diagnostyki tej choroby nowotworowej, czyli postawienia rozpoznania, czy to rzeczywiście jest rak, a jeżeli tak, to jaki typ tego raka. No i oczywiście to, co jest najważniejsze i budzi największe kontrowersje, które związane są oczywiście ze stanami finansów, to jest możliwości leczenia naszych chorych. Nie wiem, czy ojciec redaktor wie, ale od momentu rejestracji leku, czyli dopuszczenia jego do obrotu na terenie Unii Europejskiej, a jesteśmy przecież w Unii Europejskiej, do statusu refundacyjnego, czyli wtedy, kiedy my możemy ten lek rzeczywiście zastosować, przepisać, w Polsce średnio mija co najmniej 3 do 4 lat. Czyli przez te 4 lata nasi chorzy pozbawiani są innowacyjnych metod leczenia. I ciężko jest o tym mówić, bo należy użyć takiego słowa, że w wielu przypadkach onkolodzy przez wiele lat walczą z systemem, zwał jak zwał ten system, ale z systemem o to, aby jednak doprowadzić do refundacji określonych leków. Przykładów jest wiele, Magda na pewno może je podać.
Pani doktor, bardzo prosimy.
Ja myślę, że warto też dodać, że onkolog, tak jestem onkologiem klinicznym, zajmuje się leczeniem, szeroko pojętym leczeniem systemowym, tak, czyli chemioterapią, immunoterapią, lekami ukierunkowanymi molekularnie, ale warto powiedzieć, że onkolog jest elementem całego zespołu. Pani profesor zajmuje się diagnostyką patomorfologiczną, pan profesor jest też radioterapeutą, my w klinice mamy też chirurgów klatki piersiowej i jakby w całym zespole podejmujemy te decyzje. Wtedy dopiero możemy sensownie i racjonalnie chorego zakwalifikować do leczenia, ale też jakby onkolodzy są beneficjentami działalności patomorfologów czy diagnostów molekularnych. Dostajemy wynik nie tylko typ histologiczne nowotwory, ale też obecność konkretnych na przykład mutacji, tak? Są takie zmiany genetyczne, które już są zidentyfikowane i na które są wymyślone, mówiąc kolokwialnie, konkretne bardzo leki. Do niektórych z nich mamy w Polsce dostęp od kilku lat. Trzeba powiedzieć otwarcie, to są bardzo drogie leki, tak? Ale dokładnie wiemy, którzy pacjenci mają szansę na uzyskanie korzyści z tych leków. Do innych leków, tych najnowocześniejszych, jeszcze dostępu nie mamy. Ale żeby też tak pokazać, jaka to jest przestrzeń statystyczna, no to trzeba powiedzieć, że szansa na to, aby otrzymać lek nowoczesny, ukierunkowany molekularnie i aby ten lek zadziałał, ma mniej więcej 10% pacjentów, tak? I wiemy to dzięki właśnie badaniom genetycznym, które w ostatnich latach mają się coraz lepiej, coraz więcej wiemy dzięki temu i coraz lepiej możemy leczyć tych chorych, ale to, co powiedział przed chwilką pan profesor, też nie wszystkich, ale pewną konkretną populację, pewną konkretną grupę pacjentów.
Ale Magda poruszyła tu bardzo ważny problem, dlatego że minęły już czasy, że a chirurg sobie coś zoperuje, a potem wyśle go gdzieś i zobaczymy takiego chorego. Jak chory trafi do chemioterapeuty, do onkologa, no to damy mu chemioterapię, a jak do radioterapeuty, to go na promieni. Nie. Taki chory powinien być załatwiany w sposób systemowy. I dlatego my w klinice mamy tak zwane posiedzenia wielodyscyplinarne, w których obowiązkowo zawsze uczestniczy i radioterapeuta, i onkolog kliniczny, i torakochirurg. Bardzo często zapraszamy jeszcze radiologa, patomorfologa albo diagnostę molekularnego.
I wyświetlone są na tablicy wyniki badań, czy tam zdjęcia jakieś, prawda? I wtedy dyskusja.
Każdy chory indywidualnie, dlatego stąd ukuto również na takie sformułowanie leczenie indywidualizowane, leczenie spersonalizowane, gdzie dla każdego chorego staramy się dobrać nie zawsze leczenie ukierunkowane molekularnie, ale takie leczenie, które według oceny zespołu interdyscyplinarnego będzie najlepszym leczeniem dedykowanym temu choremu.
Ale mówi się gdzieś tam, że podstawową metodą jest operacja, prawda, jeśli chodzi o... Czyli co pierw
ale to zależy od
wyciąć,
stopnia.
A jak nie pomoże, to naświetlić, a jak nie pomoże.
Ale to zależy oczywiście od stopnia zaawansowania. Dlatego, że jeżeli w miarę wcześniej jest ten nowotwór wykryty, to pacjent ma rzeczywiście wtedy szansę na leczenie operacyjne i no nie ukrywajmy, pewnie jest to jedna z lepszych metod leczenia.
Chociaż taka inwazyjna. Leci na tym, bo ma mniej płuc.
Tak, ale w tej chwili te techniki operacyjne są też dużo bezpieczniejsze.
Aha. I to nie, że półpłata od razu. Czy...
Może i półpłata, ale jest inna
nawet
metoda.
Półpłuca. No,
tak. Ale jest inna metoda wykonywania tego zabiegu operacyjnego, kiedy pacjent ma mniej dolegliwości bólowych i może szybciej opuścić szpital w krótszym czasie niż to było kiedyś. Ale no niestety to jest tylko 15-20% pacjentów z rakiem płuca. Natomiast cała rzesza, to co mówił Darek, profesor Kowalski, 80-85% pacjentów z rakiem płuca to są pacjenci, którzy trafiają do onkologów w takim zaawansowanym stadium choroby, gdzie to leczenie operacyjne już niestety nie jest możliwe i wtedy no, pozostaje chemioterapia, radioterapia czy medycyna personalizowana, czyli te najnowsze metody leczenia, które teraz są.
Przejdziemy za moment pewnie do objawów, a jeśli zapytam, to niech Państwo określą, bo o jednym pytanie, czyli wszyscy Państwo profesorowie macie kontakt z pacjentem, nie tak, że tylko wykłady, szkoła, nie?
Nie, to znaczy ja kontakt... Moja specjalizacja, patomorfologia, która bardzo się cieszę, że w ostatnich latach nabyła takiego ogromnego znaczenia, bo zawsze trochę była w cieniu wszystkich...
Proszę powiedzieć, że ktoś jeszcze nie zna tego...
Co to jest patomorfologia? Ja myślę, że każdy, kto kiedykolwiek miał w rodzinie chorego z chorobą nowotworową i czekał na wynik, czy jest to nowotwór, czy nie, to wie, co to jest patomorfologia. Jak kiedyś powiedział pan profesor Jasem, patomorfologia jest jądrem onkologii. Nie można rozpoznać nowotworu bez patomorfologa i przede wszystkim leczyć bez patomorfologa. Patomorfolog jest tą osobą, która z materiału, który zostaje pobrany od chorego z podejrzeniem choroby nowotworowej, z tego materiału stawia rozpoznanie, czy rzeczywiście jest to nowotwór, jaki to jest nowotwór. I wtedy pacjent trafia do onkologów.
Jakaś narość wycięta.
Wszystko diagnozuje patomorfolog.
Ale pierwszy bierze próbkę, czy wycina się i potem?
To zależy. Tak, jeżeli jest to na przykład pacjent z guzem płuca, wracamy do raka płuca. Jeżeli jest to pacjent z guzem płuca i ma wykonywaną na przykład bronchoskopię, na podstawie której jest pobierany tylko fragment z tego guza, to my dostajemy z tego guza wycinek i na podstawie tego kilkumilimetrowego wycinka, czasami tylko i wyłącznie pobranych samych zaaspirowanych tak zwanych komórek, czyli rozmazu cytologicznego, stawiamy rozpoznanie. Bo u pacjentów z zaawansowanym rakiem płuca to często jest jedyny materiał, którym dysponujemy. Trochę inaczej jest, jeżeli już wiemy, że pacjent jest operacyjny, no to wtedy też na podstawie tego badania histopatologicznego, badania mikroskopowego, trafia do torakochirurga, który tego pacjenta
czyli
potem operuje.
Taki jakby jest oficer śledczy, prawda?
Oficer śledczy, można tak powiedzieć.
Tego potwora, a pan profesor już egzekucję.
Egzekucja to bardzo źle brzmi, ale tak trzeba to podkreślić, bo to, że my w diagnostyce obrazowej, nawet bardzo zaawansowanej, czy w tomografii komputerowej, czy w pozytonowej tomografii emisyjnej, widzimy coś, co wygląda jak nowotwór, to tylko na razie wiemy, że to jest to podejrzenie. Dopóki patomorfolog nie dostanie materiału i dopóki nie otrzymamy rozpoznania, tak, to jest nowotwór, tak, to jest rak, tak, to jest typ taki raka, my nie możemy podjąć żadnych działań. Tak więc ta diagnostyka jest bardzo, bardzo potrzebna.
Takie lakoniczne pytanie, ale niektórzy mówią, że nowotwór złośliwy, a jest nowotwór niezłośliwy? Mhm.
Są nowotwory niezłośliwe. Jest nowotwór tak zwany, mówimy wtedy łagodny, czyli taki, który jeżeli się go usunie, nie daje przede wszystkim, nie daje przerzutów.
Ale usunąć trzeba.
W bardzo wielu przypadkach należy to zależy też od z lokalizacji tego nowotworu łagodnego, dlatego że jeżeli on może nie dawać przerzutów, może się nie uogólniać, ale umiejscowienie tego nowotworu, który będzie jednak urósł, mimo że jest nowotworem łagodnym, może stanowić zagrożenie dla pacjenta. Natomiast my tutaj akurat mówiąc o raku płuca, to mówimy o nowotworze absolutnie złośliwym.
Każdy rak płuca jest nowotworem złośliwym. Słowo rak determinuje to, że musi to być nowotwór złośliwy.
Aha. Zanim jeszcze wrócimy do szczegółów, ten system, może się z tym rozprawmy. Kiedyś była audycja, byli panowie profesorowie z Centrum z Kielc i z Wrocławia i mówili też o tym, co możemy rozumieć, bo ten system w pewnym momencie pojawił się jako problem, prawda, leczenia. Teraz to rozwiązanie przyszło jakieś nowe jest, no jak to wygląda? Bo pan profesor powiedział, że uporaliśmy się z systemem.
Że staramy się uporać.
Staramy się uporać.
Walczymy z systemem po to, aby
co to jest ten system? Czyli co to jest? Minister zdrowia? Urzędnicy?
Ciężko to nazwać. To jest wielotorowe działania podejmowane są. Generalnie nam strasznie zależy, ja mówię jako onkolog kliniczny, jako radioterapeuta, aby określonej grupie chorych zaproponować optymalne leczenie, optymalne postępowanie. Magda to już wspomniała i ja to potwierdzam. To są małe populacyjnie chorych. Leczenia indywidualizowane, leczenia ukierunkowane molekularnie nie są dedykowane wszystkim. Pani profesor to potwierdzi. Jak mamy chorego z rozpoznanym rakiem niedrobnokomórkowym, z typem raka gruczołowego, to co my najpierw robimy? Natychmiast kierujemy próbkę na badania biomolekularne. Jeżeli taki chory będzie miał tak zwaną, ja wiem, że to jest ciężkie słowo, mutację aktywującą w genie kodującym receptor naskórkowego czynnika wzrostu, w skrócie EGFR, to mamy dla niego świetne leki, naprawdę. Ale tych chorych jest tylko 10%. Aha. Tylko 10%. I my walczymy właśnie, aby dla takich poszatkowanych różnych grup chorych, tu 5%, tam 10%, tam 15%, tam 3%, zapewnić dostępność do takiego leczenia. Dlatego, że jak taki chory dostanie klasyczną chemioterapię, to jego czas przeżycia z reguły wynosi około 10 miesięcy. Jak dostanie lek, który jest lekiem dedykowanym, a nawet później kolejne leki, które będą przełamywały oporności, to Magda zaraz opowie o chorych, których my leczymy.
To jest taki lek personalny.
Personalny lek. Wtedy taki chory, tak jest.
Buty na miarę i to się nawet
12, 24, 36, a nawet wiele więcej miesięcy. Dlatego mówimy, że choroba zaawansowana, ale przewlekła.
Aha, pani doktor.
Zanim opowiem o chorym, ja myślę, że jeszcze warto powiedzieć taką bardzo podstawową rzecz. Tak mi się nasunęła, jak teraz ojciec powiedział, system. System zaczyna się w gabinecie lekarza pierwszego kontaktu. Tak? I to jest ta bramka wejściowa. Chodzi o to, że jeżeli pacjent, który zaczyna mieć jakieś objawy, coś go niepokoi, trafia do lekarza swojego rodzinnego, pierwszy raz, drugi, nic się nie dzieje, czas płynie. Tak? Czas działa na niekorzyść naszych chorych. I to jest jakby to, o czym warto zawsze pamiętać. My oczywiście się fascynujemy nowoczesnymi technologiami, ale no, trzeba sobie uświadomić, że jeżeli ten chory będzie przez pół roku źle się czuł i nic się nie dzieje, nie ma żadnej diagnostyki, chociażby zwykłego prześwietlenia klatki piersiowej, no to niestety ten chory jest stracony. Natomiast co do naszych sukcesów związanych z leczeniem pacjentów tymi nowoczesnymi terapiami, to mamy pacjentów takich, których leczyliśmy 3, 4, 5 lat, którzy uzyskali prawie całkowitą regresję zmian, czyli zmiany prawie całkowicie zniknęły. To były osoby, które normalnie funkcjonowały, żyły, pracowały, miały się bardzo dobrze, tak? No ale miały to szczęście dostać dobre leki, miały to szczęście mieć te mutacje aktywujące, o których pan profesor przed chwilą mówił, czyli miały, krótko mówiąc, dużo szczęścia w tej niezbyt szczęśliwej chorobie.
I szybko zostały zdiagnozowane pewnie.
Kto miał jakikolwiek kontakt z medycyną, to pewnie pamięta, że nas uczono, mnie tak uczono i nadal tak się naucza, że jak mamy poznanie nowotworu złośliwego i jak chory przeżyje 5 lat, to uznajemy go za wyleczonego. Mhm. W nowotworach w stadium rozsiewu, czyli z przerzutami odległymi, poza poszczególnymi określonymi przypadkami, nie doprowadzimy do wyleczenia trwałego. My mamy poprawiać jakość życia tego chorego i wydłużać całkowity czas przeżycia.
Czyli można powiedzieć, że nie tak, że on będzie żył długo i szczęśliwie do 90 lat.
No? Ale może tak się zdarzyć, bo my właśnie mamy teraz takich chorych. Chorzy, o których pani doktor mówi, to są chorzy, którzy żyją właśnie 60 miesięcy, to jest 5 lat. I należy zadać pytanie, czy myśmy ich wyleczyli? Nie. Przeprowadziliśmy tych chorych w fazę choroby przewlekłej i staramy się jak najdłużej utrzymać.
Ale jest szansa, że te 5 lat się zmieni na 15.
Zawsze istnieje szansa.
Być może, bo w medycynie bardzo dużo się zmienia, zwłaszcza w ostatnim czasie, dlatego że można powiedzieć, że te ostatnie lata to jest ogromny przełom, jeżeli chodzi o i diagnostykę, i leczenie raka płuca, bo kiedyś dla pacjenta rozpoznanie raka płuca to właściwie był wyrok. A z tego, co właśnie mówi profesor Kowalski, co mówi Magda, to jest w tej chwili sytuacja taka, że staramy się po pierwsze, żeby do i lekarzy pierwszego kontaktu, ale i do samych pacjentów dotarło to, że jeżeli zrezygnują z podstawowego czynnika ryzyka, jakim jest palenie papierosów, to już jest, działa na ich korzyść. Po drugie, że jeżeli lekarz w miarę szybko podejmie diagnostykę u pacjenta, który pali papierosa, więc stanowi pewną grupę zagrożoną pojawieniem się raka, to jest to bardzo szybko, to jest to bardzo istotne, dlatego że tutaj to, co powiedziała Magda, bardzo ważne w raku płuca jest to, żeby szybko pacjenta zdiagnozować i szybko podjąć jakąś decyzję. W związku z tym kiedyś była jedna grupa leków, którą dawaliśmy wszystkim chorym i właściwie to rozpoznanie histopatologiczne sprowadzało się tylko do tego, żebyśmy powiedzieli tak, jest rak, bądź tego raka nie ma, ewentualnie czy to jest rak drobnokomórkowy, czy niedrobnokomórkowy. Natomiast teraz w ciągu ostatnich kilku lat jest również istotne to, żebyśmy powiedzieli, że jeżeli owszem, ktoś ma raka i jest pacjentem w zaawansowanym stadium choroby, to musimy też powiedzieć, czy to jest rak płaskonabłonkowy, gruczołowy, czy inny, bo to już niejako warunkuje podjęcie decyzji o tym, jakie u tego pacjenta zastosować leczenie. I to są właściwie ostatnie lata, kiedy ta taka zdecydowana zmiana w podejściu, tak, że możemy właściwie nawet mówić o przełomie w leczeniu tych pacjentów, tylko ciągle jest pewien problem, powiedziałabym, z takim szybkim diagnozowaniem tych pacjentów i też możliwością zastosowania takich terapii, jakie mają gwarantowane pacjenci na całym świecie.
Dlaczego w Unii Europejskiej jest 80%, prawda, wyleczalności niektórych nowotworów, a w Polsce 20.
Tak jest. Prosta jest odpowiedź.
I to grube na przykład.
Bardzo prosta jest odpowiedź. Przede mną leży raport Najwyższej Izby Kontroli opublikowany w lutym tego roku 2018, gdzie są zdefiniowane przyczyny oraz próby rozwiązania tego. Każdy może to przeczytać. Nakłady w Polsce per capita na onkologię to jest 40 euro. Jedne z najniższych w Unii Europejskiej. Czesi mają 80. Już nie mówię o Francuzach, którzy mają 160, a Brytyjczycy jeszcze więcej. Nie wspominam o Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. Niestety bez nakładów na onkologię nie zmieni się wiele.
Dlatego ta choroba, bo teraz mówię tak, no wszystko się unowocześnia tego, ale gdzie się by nie spotkać, nie rozmawiać na targu, na placu, ciągle słyszymy, że ten zachorował, ten choruje. Czyli tak, no wykrywalność jest coraz większa i dlatego też jest coraz więcej przypadków, prawda?
Bo raport NIK przewiduje, że od roku 2025 nowotwory będą najczęstszą przyczyną zgonów wśród Polaków.
No właśnie, czyli można powiedzieć, bo kiedyś też była taka dyskusja, że z kardiologią żeśmy się uporali, prawda? Tak, jest ta godzina ładnie, ratująca tak. Życie. Mhm. Mamy teraz te sprzęty, prawda, które udrażniają i tak dalej. Natomiast onkologia została troszkę, wydaje się, dosyć mocno w tyle.
Dramatycznie w tyle. No w kardiologię to wszyscy wiemy i bardzo dobrze, że tak się stało. Wpompowano bardzo dużo pieniędzy, stworzono wiele ośrodków referencyjnych i zdefiniowano procedury, które doprowadzają do tego, że chory z podejrzeniem zawału mięśnia sercowego bardzo szybko trafia do tak zwanej diagnostyki interwencyjnej. Mamy naprawdę olbrzymią nadzieję, że to również się zmieni, mówię i o całej onkologii, a jeżeli chodzi o raka płuca, w szczególności. Ksiądz redaktor takimi rzeczami się pewnie nie zajmuje, ale ja chciałem powiedzieć, że te co Magda powiedziała, leki innowacyjne, one rzeczywiście są drogie. I żeby sprawować nadzór nad tym systemem wydawania pieniędzy, powstały tak zwane programy leczenia. I jest też również program leczenia raka płuca. Staramy się właśnie, aby ten program był zmodyfikowany, aby wprowadzić nowe leki. Natomiast musimy sobie zdawać sprawę, że rak płuca jest najczęstszym nowotworem. A na programy lekowe dotyczące raka płuca wydaje się tylko 2,7% całego budżetu programów lekowych.
Czyli no, może powiedzieć tak, na z drugiej strony, gdyby to byli specjaliści od np. raka jelita grubego, też pewnie by mówili, że to też jest częsty rak i też potrzebujemy. Czyli no, jakie rozwiązanie?
Bardzo został zmodyfikowany rak, jeżeli chodzi o program leczenia nowotworów jelita grubego, czy na przykład czerniaków, gdzie te nowotwory już mają zapewnione naprawdę całkiem niezłe.
Czy ktoś ma lepsze, że tak powiem, argumenty w rękach, jakieś zdjęcia, nie wiem, badania? Czy...
Tak naprawdę to w raku płuca wiele lat nic się nie działo. My tak naprawdę dysponujemy tymi lekami dopiero od kilku lat. Zaraz Magda powie o innej grupie leków, bo leki ukierunkowane molekularnie dotyczą naprawdę bardzo małej populacji. Tak jak powiedziałem, tam 10% chorych, tam 5% chorych, tam 3% chorych. I tak naprawdę dotyczą tylko chorych z pewnym typem raka niedrobnokomórkowego, z rakiem gruczołowym albo szerzej rakiem niepłaskonabłonkowym. I my dla raka płaskonabłonkowego nic nie mieliśmy. I kolejny postęp, który się dokonał, to wprowadzenie tak zwanych leków immunokompetentnych albo leków immunologicznych. I to jest strasznie ciekawe, dlatego że to są nie są leki sensu stricte przeciwnowotworowe. To są takie leki, przeciwciała monoklonalne, które powodują reaktywację własnego układu immunologicznego. Układ immunologiczny, który był oślepiony przez różnego rodzaju substancje, czynniki, które są wydzielane przez sam nowotwór.
Czy pochodzi lekarstwo?
Ale oczywiście zaczyna widzieć, jak ślepiec odzyskuje wzrok i zaczyna niszczyć komórki nowotworowe.
Myślę, że warto parę zdań na ten temat powiedzieć.
Tak, rzeczywiście no to jest nowa grupa leków, tak? Jakbyśmy tak krótko chcieli podsumować, czym w ogóle dysponujemy, no to mówiliśmy o chemioterapii, tej metodzie, którą stosujemy od kilkudziesięciu lat. Chemioterapia działa na cały organizm. Wszystkie szybko dzielące się komórki.
Wojskiem, armią wszystko wycieli.
Wycina, tak. Potem mamy leki ukierunkowane molekularnie, które już bardziej selektywnie oddziałują na te komórki nowotworowe, ale też nie są wolne od działań niepożądanych.
Taki noktowizor, prawda, który to pozwala.
No i teraz mamy leki immunokompetentne, które aktywują ten wewnętrzny, to wewnętrzne wojsko, tak? I rzeczywiście my mamy przyjemność od kilku lat leczyć tymi lekami pacjentów, ponieważ jesteśmy jednym z ośrodków w Polsce, w którym są prowadzone badania kliniczne z tymi lekami. Trzeba też powiedzieć, że te leki są zarejestrowane też od kilku lat u chorych z rakiem płuca i w Stanach Zjednoczonych i w Europie. I rzeczywiście ich skuteczność bywa zaskakująca. Podawane były zarówno u pacjentów, którzy wcześniej nigdy w ogóle nie byli leczeni, ale też takich, u których wcześniej już była stosowana chemioterapia. I w jednej i w drugiej grupie widujemy bardzo dobre...
Czyli to nie będą leki w opakowaniach, tylko...
To są dożylne leki.
Jan Kowalski, to są... prawda? I tam będzie to jest typowo dla Jana Kowalskiego.
Nie, to nie jest aż tak idealne. To jest być może wizja przyszłości. Chciałam powiedzieć tylko to, że te leki rzeczywiście działają, ale również też nie u wszystkich chorych. I my jesteśmy jeszcze na etapie takim badania, co takiego musi być w tym nowotworze, żeby u tego chorego konkretnego ten lek zadziałał, tak? Trochę już wiemy, mówi się o ekspresji receptorów dla programowanej śmierci komórki, to jest domena pani profesor, ale też o innych parametrach molekularnych. Poszukujemy tych chorych, u których te leki mają szansę jeszcze lepszego zadziałania, ale trzeba powiedzieć, że póki co leki są zarejestrowane dla wszystkich pacjentów. Dla wszystkich chorych, u których rozpoznano raka niedrobnokomórkowego płuca, czy to w pierwszej, czy w kolejnych liniach leczenia, mamy szansę te leki zastosować. Znaczy, będziemy mieli szansę, jak w Polsce uzyskamy finansowanie. Tak?
Właśnie, bo właściwie problem polega na tym, że te leki są już dostępne, no pomijam Stany Zjednoczone, ale są dostępne w Europie. Natomiast ciągle jest problem z dostępnością do tych leków w Polsce niestety.
A jeszcze taka kwestia, pewnie będą telefony, a telefony chyba będą się odnosić do tego, do objawów, do jak reagować, ale profilaktyka to dobrze, bo czy czasami ręce nie opadają, może państwu nie, jak ufam profesorom, ale na przykład, bo wiemy, to przez kardiologii, jeżeli będę dbał o wagę, o pożywienie, prawda, i tak dalej, te warunki spełnia, no to prawdopodobnie moje serce będzie zdrowe, nie będę miał cholesterolu, żyły będą przepustowe i tak dalej. Natomiast tu są sytuacje, kiedy ktoś nie pali, no żyje w ramach z higieną życia i dostaje tego. To jest straszny prezent.
Tak, no niestety jest pewna grupa nowotworów, to ja myślę, że Darek, ty powiesz jako klinicysta, ale bo tutaj mówimy o tym, że...
Może to jest bardzo mało i ma się co przyjmować to jednak, czy nie?
No to jest jednak grupa kilkunastu procent chorych niepalących papierosów, no. Które przeważnie są to kobiety i to młode kobiety, gdzie no niestety okazuje się, że najprawdopodobniej są z tym związane uwarunkowania genetyczne, ale z drugiej strony to, co jest korzystne, że w tej grupie chorych jest najwięcej osób, które właśnie wykazują obecność mutacji w tym genie EGFR i w związku z tym jest to ta grupa osób, dla której właśnie może pojawiło się to leczenie tak zwane personalizowane. No ale niestety nie przewidzimy tego, że no ponieważ jest to uwarunkowane genetycznie, że być może odziedziczyliśmy taką skłonność i możliwość zachorowania na tę chorobę nowotworową. Także tak jak i w innych nowotworach, tak samo i tutaj. Niestety taka możliwość istnieje, że możemy rozwinąć daną chorobę, bo mamy, tacy się urodziliśmy i takie mamy akurat geny.
Czyli 20% tacy się urodziliśmy, że tak można... Mniej więcej. Mniej. Tak, mniej,
10, może 10.
No dobrze, nam wystarczyło do tych 100. 10, teraz tak, palenie, tryb życia, to jest 80?
90.
A my już mamy 100.
Oczywiście, to wystarczy.
Wystarczy.
No, odpowiem
to
na pytanie.
Poległem, tak.
Odpowiem na pytanie. Nie lekceważmy objawów. Nie lekceważmy objawów, bo kaszel to nie jest normalny fizjologiczny objaw, który normalnie na co dzień występuje. Jeżeli czy upalacza, czy nie upalacza, pojawia się kaszel i jest on przetrwały, długotrwały, to trzeba pójść po prostu do lekarza. I lekarz wtedy odpowiednią diagnostykę wdroży. Jeżeli chodziliśmy po górach swobodnie, a teraz widzimy, że nie możemy wejść na pierwsze albo na drugie piętro, bo mamy zadyszkę, trzeba pójść do lekarza. Jeżeli kaszniemy i w płucinie nie będzie krew, nie ma co czekać, trzeba pójść do lekarza. To są takie objawy, które po prostu sugerują, że może być to nowotwór złośliwy. Tak więc raz jeszcze powtórzę, nie lekceważmy objawów, a lekarzy pierwszego kontaktu, lekarzy rodzinnych, prośba, aby takich chorych kierowano na diagnostykę. Szybką.
Zielona karta wypaliło?
Zielona karta ma zalety. Rzeczywiście ona pozwala przeprowadzić pacjenta przez ten pierwszy etap diagnostyki, zarówno obrazowej, jak i no, bardziej zaawansowanych procedur, szybko. Ma też niestety jedną wadę, działa tylko raz. Co to oznacza, że jak już zaczynam chorego leczyć, to muszę czekać w normalnej kolejce na tomografię komputerową, na jakieś ewentualnie dodatkowe badania. W tym samym raporcie NIK-u znaleźliśmy informację, ile wynosi czas oczekiwania na tomografię komputerową w Polsce. Są województwa, w których wynosi ponad 120 dni. To bardzo długo. Więc to jest też ten element naprawy systemu, tak? Że oczywiście my czekamy z utęsknieniem na nowe leki, na refundację nowych produktów, ale też na trochę podkręcenie tego systemu, tak? Bo różne elementy mogłyby działać lepiej.
Coś jeszcze tytułem takiego szerokiego wstępu, żeby
ktoś kiedyś też policzył a propos tej karty i nie tylko tej karty, że prawie 70% czasu pracy lekarza i jego kontaktu z chorym zajmuje tak zwana biurokracja, czyli wypełnianie różnego rodzaju skierowań i wypełnianie różnego rodzaju wniosków oraz wpisywanie do systemów rozliczeniowych z Narodowym Funduszem Zdrowia. To jest straszne, bo my powinniśmy leczyć chorych. My powinniśmy się spotykać, rozmawiać między sobą i podejmować decyzje.
A nie papiery, nie?
A nie papiery. Przerost biurokratyczny w ochronie zdrowia jest dramatyczny.
To te recepty elektroniczne, czy te zwolnienia.
To super.
To jest super sprawa.
Ale ja jeszcze jedną rzecz chciałam powiedzieć, korzystając z tej możliwości, jako że to mnie też bardzo boli, a propos diagnostyki, bo tutaj mówimy o tym, że szybko diagnozujemy pacjenta, szybko stawiamy rozpoznanie i szybko oddajemy leczenie. Ale pamiętajcie Państwo, tak jak powiedziałam na początku, że rozpoznanie ustalamy na podstawie badania mikroskopowego, które ustala patomorfolog. Patomorfologów jest w Polsce strasznie mało. Tak jak też jest to napisane w raporcie NIK-u, na 100 tysięcy pacjentów jest 2 patomorfologów. W związku z tym jest to potworny dramat, dlatego że wymaga się od nas i my sami mamy tego świadomość, że musimy jak najszybciej postawić rozpoznanie, no bo ktoś czeka na to. Jest to dla niego wyrok, żeby podjąć leczenie, żeby podjąć decyzję, co z tym pacjentem dalej robić. Ale wierzcie mi Państwo, że mając tylu patomorfologów, ilu mamy w Polsce, to po prostu nie jesteśmy w stanie, tak jakbyśmy chcieli, bardzo szybko tych pacjentów zdiagnozować, tak jak nakazuje nam karta DILO, dlatego że po prostu jest za mało patomorfologów.
To już musi być ogromny stres. Jak pani ma poczucie, pani profesor, że godziny mniej mojej pracy to może jest 5-6, prawda?
No ja myślę, że czasami to... Tak, ja myślę, że czasami to... Patomorfolodzy zresztą generalnie są ze względu na to, że jest nas mało i mamy świadomość tego, że ci chorzy czekają na wyniki. Czasami nie rozumieją tego, dlaczego jak to czekam pobrany materiał, a ja czekam 2 tygodnie na wynik rozpoznania histopatologicznego albo nawet dłużej. Niestety trzeba zrozumieć, że to wynika z faktu, że nie z naszej złej woli, tylko właśnie dlatego, że mamy strasznie dużo różnego rodzaju skomplikowanych przypadków, a jest nas bardzo mało i właściwie jest nas coraz mniej.
Czyli podsumujmy, gdyby tu była złota rybka spełniająca marzenia czy życzenia, czyli takie najbardziej pilne, to byłoby tak zwiększone, czyli... Pieniądze, na większe pieniądze.
Myślę, że zdecydowanie na pewno zaczyna się, chyba wszystko się zaczyna od pieniędzy. No
ale niestety pieniądze...
Nie kupimy tak gdzieś na rynku.
Ale, znaczy tak, powiedzmy, że nie kupimy, ale też weźcie Państwo pod uwagę, że patomorfolodzy ze względu na to, że jest ich strasznie mało, w związku z tym pracują ponad swoje siły, starając się obsłużyć nie jeden etat, ale nawet kilka tych etatów. Natomiast być może, że rozwiązaniem i zachętą dla młodzieży, która w tej chwili szuka na przykład pracy poza krajem, byłoby umożliwienie im takiej odpłatności za ich usługi i za ogromną odpowiedzialność.
Jeśli woleliby zostać patomorfologiem.
No na przykład.
To nie jest takie proste. Sama pani profesor mi kiedyś odpowiadała, że parę lat temu, bodajże 5 lat temu, w Wielkiej Brytanii podniesiono alarm. Alarm, dlatego że liczba patomorfologów spadła poniżej 10 na 100 tysięcy. Alarm. I wtedy rzeczywiście również rozpoczął się odpływ patomorfologów z tak zwanych nowych krajów Unii, w tym również z Polski. A my mamy 2.
Polska kształci. Około 2 milionów dzisiaj pan premier mówił, kosztuje wykształcenie.
Ale nie zapewnia potem godnych warunków tym ludziom, dlatego uciekają.
To jest strata.
Jak ci ludzie mieliby godne warunki i takie same możliwości pracy, wykonywania zawodu, nie wierzę, żeby wyjechali.
Pierwsze życzenie, więcej środków. A następne? Jeszcze?
To kilka kolejnych złotych rybek trzeba wydać.
Tak. Czyli, ale jednak poprawa tego dużo naprawi, no bo to jest wiadomo, i sprzęt, i badania większe, i
większa dostępność, liczba lekarzy, specjalistów.
Wyjazdy na te wszystkie, prawda, tak zwane te, no, to się dokształca jeszcze lekarz, prawda?
Ale też myślę, że między innymi to, od czego zaczęliśmy, ale to się też wszystko właściwie sprowadza do środków finansowych. Dostępność też do leków, dlatego że tak jak powiedziałam na początku, jak byliśmy na konferencji w Genewie, jednak w porównaniu z krajami nawet Europy Środkowej, to ciągle jesteśmy krok za nimi. Mimo wszystko w dostępności do możliwości nowego...
Mamy nakładów na...
Tak.
Jeden z leków, o który, tak jak powiedziałem, walczyliśmy ponad 4 lata, byliśmy ostatnim krajem Unii Europejskiej, który po 4 latach walki został wprowadzony do statusu refundacyjnego. Lek, który był dedykowany tylko 5% chorym na raka niedrobnokomórkowego.
I tak bardzo by nie zrujnował.
A poza tym ten nasz sukces też jest połowiczny. Nie chcę wchodzić w szczegóły.
No to byłoby ciekawe. Czyli panie profesor, proszę państwa, panie profesorze, czyli no nie ma takiego czegoś, że wpływ środowiska, jedzenia, pokarmu, tylko tak nie palić.
Głównie.
Ale coś jeszcze jest? Może jest jakaś profilaktyka?
Ale nie tylko nie palić, nie przebywać też w środowisku, gdzie są osoby, które palą. Tak. I myślę, że te wszystkie restrykcje związane z tym, że o zakazie palenia, są naprawdę bardzo dobrym posunięciem.
Ustawa antynikotynowa, tak.
Tak, i palenie na przykład przy dzieciach, które jest karygodne, i tym bardziej nie powinno być takiej możliwości, że dorośli na przykład palą w obecności dzieci, bo te dzieci już są jako bierni palacze narażeni na możliwość tego, że dużo wcześniej rozwiną nowotwór płuca, rozwiną raka płuca.
Albo to też będą mieć tę potrzebę, smak, prawda?
typu sięgnięcia. Bo...
Tak, dlatego że widzą, że dorośli palą, no to właściwie nie ma w tym nic złego.
Tak. I to jest takie przyzwolenie też podprogowe, jakieś podpsychiczne. Czyli możemy powiedzieć, na razie wszystkie sprawy główne, żeśmy omówili, tak, w tym temacie. Oczywiście będziemy jeszcze rozmawiać, bo będą pytania, odpowiedzi i 2 godziny w radio, więc zapraszamy po małej przerwie muzycznej naszych telewizów. Drodzy Państwo, korzystamy z okazji, że są goście tacy sławni i znający się na rzeczy. Przypomnę, pan profesor Dariusz Kowalski, pani profesor Renata Langford, pani doktor nauk medycznych Magdalena Knetki-Wróblewska. Mówimy o nowotworach płuca i klatki piersiowej w Centrum Onkologii Warszawskie. Państwo reprezentują, a my zapraszamy. Polska Północna 56 657 0011, Polska Południowa 657 końcówka 0012, zagranica 657 0013, 657 0014. Zapraszamy już za moment do naszych rozmów. Rozmawiamy na temat poważny, rak płuc, szanse, nadzieje i przyszłość, jeśli chodzi o nie rozwoju, dzięki Bogu, ale rozwoju leczenia tego właśnie nowotworu złośliwego. Bardzo prosimy, mamy telefon, kto jest z nami?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witamy.
Piotr z Łodzi dzwoni. Serdecznie pozdrawiam gości szanownych i ojca prowadzącego. I tak mi zabrakło trochę w tej dyskusji... Znaczy, była mowa o leczeniu, natomiast w tej dyskusji mi zabrakło trochę o szerokiej profilaktyce. Oczywiście to jest nie palenie papierosów, ale nie tylko, bo tak jak znany taki epidemiolog, profesor Garland, stwierdził, że społeczeństwa generalnie mają zaniżony poziom witaminy D. To witamina D, gdyby miała odpowiedni poziom, on twierdzi, że 50, a może i więcej procent zmalałaby zachorowalność na nowotwory. Tam powinno być około 32 nanogramy w mililitrze, a sobie zmierzyłem, miałem 21, więc to była szalona awitaminoza. To tak rzucam przykładowo. Na przykład kolejna sprawa. Japończycy mało chorują na nowotwory płuc. Przebadano ten temat, a się zajął tam profesor Miyazawa, Yoshida, no już nie chcę tutaj nazwisk podawać. Okazało się, że Japończycy mają wyższy poziom witamin K2 MK7, ponieważ japońska taka słynna natto potrawa bardzo dużo tej witaminy zawiera. się okazało, że właśnie ta witamina K2 blokuje rozwój, ja już nie mówię o apoptozie, wszelkich typów nowotworów płuc. Oczywiście to są tanie leki. U nas panuje przekonanie, że droższy lek, tym lepszy. No, skorzystają z tego koncerny farmaceutyczne i oczywiście oferują coraz droższe te leki. No i my jesteśmy zadowoleni, bo wiadomo, że i droższy, tym lepszy. Natomiast tak jak skończysz moją wypowiedź, ale uważam, że powinien się to generalnie medycyna ortomolekularna się tym zajmuje. Kolejna sprawa, tlenki azotu. Przekleństwem są samochody diesla, które tych tlenków azotu mnóstwo robią. To się w płucach dają. W płucach to się na nitrozaminy zamienia. No, nikt nie powie, że nitrozamina nie jest rakotwórcza. Także no jest wiele jeszcze działań, oprócz tego niepalenia papierosów, działań profilaktycznych. To tyle z mojej strony.
Panie Piotrze, dziękuję bardzo. Czy pan jest lekarzem z wykształcenia? Nie złożę zapytać, bo może z takim farmaceutą jest zainteresowany.
Ale warto chyba do tego się odnieść pytania, bo tego typu pytania bardzo często padają, bo tu zahaczono o dwa różne elementy i profilaktykę pierwotną, wtórną, ale zarazem również o leczenie. No, ojcze redaktorze i proszę Państwa, my zajmujemy się medycyną konwencjonalną. Istnieje coś takiego, co się nazywa evidence-based medicine, czyli medycyna oparta na faktach. I my na podstawie badań prowadzonych pierwszej, drugiej, trzeciej fazy, obiektywnych badań, wystandaryzowanych, możemy powiedzieć, że dany lek, dany preparat, dane postępowanie medyczne wobec albo niczego, czyli placebo, albo wobec tak zwanego złotego standardu jest lepsze albo gorsze. Jeżeli jest lepsze, to znaczy, że wpływa na przeżycie całkowitego danego chorego. Natomiast odnoszenie się do tego, że przeczytałem gdzieś, ja również słyszałem wiele różnych propozycji i tematów, czy to witamina D, czy witamina K, czy witamina C lewoskrętna, która nie ma takiego racemeru tak naprawdę w ogóle, może wpływać. Być może tak, być może nie, ale nie mamy na to żadnego dowodu, bowiem jeżeli ktoś powie mi, panie profesorze, proszę bardzo, w czasopiśmie Journal of Thoracic Oncology ukazało się badanie trzeciej fazy, które wykazało to, to i to. Ja to przejrzę, przeanalizuję, powiem tak. Ale jeżeli my będziemy sobie tylko o tym opowiadać, to nic z tego nie wynika, a zmniejsza szansę dostępności chorego do prawidłowego leczenia.
Spróbuj tego,
a tylko prawidłowym leczeniem jest na dzień dzisiejszy postępowanie konwencjonalne.
A jeszcze powiedzmy tak, gdyby były takie witaminy, takie suplementy, diety, które by chroniły przed rakiem płuca, to producenci wyrobów tytoniowych by dawali nie straszne sumy, żeby to reklamować, żeby to po prostu polecać, prawda? Bo wtedy...
W jednym z programów nawet widziałem propozycję tabletki antysmog. Tak więc możemy wszystko nazwać tak, jak chcemy. Ale czy to ma racjonalne przesłanki, to już raczej nie.
Tabak off były też to.
Oczywiście.
W jednym filmie reklamowanym. Mamy kolejny telefon, bardzo prosimy. Już są na pewno, proszę bardzo. O, nie, czy już wszyscy się wypowiedzieli, przepraszam, tylko pan profesor. Proszę bardzo, słuchamy, kto jest z nami? Telewizor jest włączony, trzeba przyciszyć. Proszę bardzo. Tak, słuchamy panią.
Witam państwa profesorów i pana księdza redaktora. A propos profilaktyki, ciekawego zresztą dzisiaj, smutnego, ale ciekawego programu. I przed laty były poradnie przeciwgruźlicze. I przy nich były tak zwane rentgeny małoobrazkowe. Była dostępność, prawda? Robił te zdjęcia małoobrazkowe technik, lekarz opisywał i nie było problemu z po prostu jak obecnie skierowanie i tak dalej i czekanie także na rentgen, prawda? W poradniach tych rentgenowskich. To jest jedna sprawa. A druga sprawa, proszę państwa, na przykład no, leczenie też w tej chwili, ta antybiotykoterapia czasami no niestety jest no, niecelowa, tak to mogę nazwać, albo też utrudnione po prostu strzelanie tymi lekami, prawda? Jeśli nie ten antybiotyk, to na przykład z innej grupy. I co na ten temat państwo profesorzy mogą mi powiedzieć? Dziękuję.
Dziękuję pani Celino, pozdrawiamy. Prosimy bardzo.
No, ja myślę, że tutaj klinicyści, ja się nie odzywam, dlatego że od razu mówię, że ja nie leczę, ja diagnozuję, rozpoznaję, a to raczej są pytania.
O antybiotykach może powie Magda, o tej szczególnie w przypadku występowania infekcji kolejnych, drugiego, trzeciego rzutu antybiotyków, a nie diagnostyki. Natomiast ja odniosę się wobec tych radiogramów małoobrazkowych. Cały system wykonywania tak zwanych prześwietleń, radiogramów małoobrazkowych był dedykowany w Polsce wówczas nie do wykrywania raka płuca, tylko do wykrywania gruźlicy. To jest zbyt mało, abyśmy mogli postawić wstępne rozpoznanie podejrzenia raka płuca. Poza tym w chwili obecnej technologia tak daleko poszła, że takim podstawowym badaniem jest jednak wykonanie tomografii komputerowej. Tak więc klatki piersiowej. Tak więc ja tych radiogramów małoobrazkowych bym na dzień dzisiejszy nie żałował, ale apelowałbym, że jeżeli u lekarza pierwszego kontaktu istnieje ryzyko, zgłasza się chory, u którego podejrzewamy, że może to być rak płuca, konwencjonalny radiogram, czyli tak zwany duży obrazek, na pewno nie zaszkodzi, a może zdecydowanie pomóc.
Natomiast jeśli chodzi o antybiotyki, no to nie wiem, czy dobrze zrozumiałam Pani intencje, ale chyba nie mamy danych na to, żeby antybiotyki powodowały raka płuca. Natomiast niewątpliwie, i to o tym już dzisiaj mówiliśmy, jeżeli jest infekcja, nie ma poprawy na pierwszym antybiotyku, drugim, to na pewno trzeba pogłębić diagnostykę o co najmniej wykonanie badania radiologicznego, tak? A nie zmieniać leki w nadziei na to, że coś będzie lepiej.
Tym bardziej, że jednym z pierwszych objawów raka płuca może być taka sytuacja, że pacjent trafia z objawami rzeczywiście infekcji. Nawet czasami infekcji górnych dróg oddechowych, czy wręcz zapalenia płuc. I czasami jest tak, że dostanie ten antybiotyk i objawy infekcji trochę ustąpią, cofną się objawy zapalenia i wtedy widać bardziej, że na przykład to wszystko było związane z guzem zlokalizowanym w oskrzelu, który był przyczyną tego zapalenia, które się pojawiło.
Dawniej wspominano, gdzieś tam ktoś był poszczelony w czasie powstania, prawda? Nie, źle wyleczona rana, czy była blizna i on mówił, że pluł potem krwią, ale nie dlatego, że był rak nowotwór, tylko że to płuco się źle zagoiło jakoś, tak?
Bo tak. Uszkodzone.
Uszkodzone było. A to już...
Wiele zgonów w okresie tak zwanym okołogruźliczym, gdzie rozpoznawano wtedy tak zwane suchoty, było najprawdopodobniej również spowodowanym nie właśnie gruźlicą, ale rakiem płuca, tylko że wtedy raka płuca nie rozpoznawano. Kiedyś nawet był taki jeden z pierwszych artykułów, gdzie napisano, że rak płuca jest tak rzadką chorobą, że nie wiadomo, czy nawet warto o tym pisać, bo tak mało patomorfologów to będzie widziało. Dlatego, że mylono to z innymi chorobami. Natomiast ja też myślę, że pani mogło chodzić o to, i to jest bardzo ważne, i to jest nasz kolejny apel, że jeżeli do lekarza pierwszego kontaktu trafia chory i mówi, mam 60 lat, 65, palę nałogowo 40 lat i taki chory ma infekcję, oczywiście powinien otrzymać antybiotyk, ale jeżeli ten sam chory trafi za 2 tygodnie i znowu ma infekcję, to nie dawać mu drugiego, trzeciego, czwartego, tylko chociażby zwykły, konwencjonalny radiogram klatki piersiowej.
Właśnie, bo tutaj mówiliśmy klinika nowotworów płuca i klatki piersiowej.
Tak,
co jeszcze wchodzi w zakres klatki?
No, leczymy przede wszystkim raka płuca, tak? To jest najczęstsza choroba, ponad 20 tysięcy nowych przypadków rocznie w Polsce. Ale leczymy też międzybłoniaka, złośliwego międzybłoniaka opłucnej. Kilkaset nowych rozpoznań rocznie w Polsce. I bardzo rzadko leczymy też pierwotne nowotwory grachicy. 40-50 nowych przypadków rocznie w całej Polsce, tak? Więc to pokazuje, jaka jest epidemiologia oskrzele, i co najczęściej.
Płuca.
To jest rak płuca.
To my tak, rak płuca, rak oskrzela, to jest to samo.
A tarczyca?
To już jest to już
inna
klinika.
Nie klatka piersiowa, tylko bardzo.
Natomiast no, proszę zwrócić uwagę, jaka jest różnica w częstości. 23 tysiące nowych zachorowań na pierwotne nowotwory płuca i 40 do 50 nowotworów grasicy. Ale z tym wiąże się kolejny problem, że te nowotwory, tak zwane nowotwory rzadkie, rzadko występujące, powinny być leczone bardzo scentralizowanie. Czyli w takich miejscach, gdzie rzeczywiście mamy dostęp do wszystkich metod leczenia i gdzie mamy pełnoprofilowy zespół, który potrafi to zrobić.
Zdiagnozować.
Mamy telefony, bardzo prosimy. Proszę bardzo, halo, halo.
Tak, ja mogę mówić?
Tak jest, jest pani na antenie, prosimy bardzo.
Dzień dobry, szczęść Boże. Ja mam pytanie, bo tylko była mowa o raku niedrobnokomórkowym, a co z rakiem drobnokomórkowym, z przerzutami, czy są jakieś personalizowane leki, czy jak to w ogóle wygląda?
Pani Lucy, no już
chciałbym, bo jestem zainteresowana, bo właśnie mam takiego raka.
No, jeśli chodzi o raka drobnokomórkowego, to ten postęp nie jest aż tak dynamiczny jak w raku niedrobnokomórkowym płuca. Ten nowotwór jest o wiele rzadziej występujący, tak mniej więcej 10, może 15% wszystkich chorych z rakiem płuca ma właśnie raka drobnokomórkowego. I tutaj też strategia postępowania zależy od stopnia zaawansowania zmian w chwili rozpoznania. Najczęściej podajemy chemioterapię standardową, no, która jest skuteczna i na jakiś czas zabezpiecza chorego przed objawami choroby.
To jest jakaś taka mutacja, drobnokomórkowość, ale głęboko.
To jest inny typ histopatologiczny, bo tak jak powiedziałam na początku, mianowicie jeżeli się rozpoznajemy z wycinków raka płuca, to pierwsza sprawa trzeba odpowiedzieć na pytanie, czy to jest rak drobnokomórkowy, czy rak niedrobnokomórkowy. Dlatego, że trochę jest inna biologia tych dwóch nowotworów. Inne zdecydowanie inne leczenie. Rzeczywiście raki drobnokomórkowe no tak są może bardziej w momencie już rozpoznania są bardziej chorobą zaawansowaną niż raki niedrobnokomórkowe. I tutaj bym powiedziała, że więcej na razie możliwości leczenia nowego, nowoczesnego leczenia to dotyczy raków niedrobnokomórkowych. Natomiast przy rakach drobnokomórkowych zaczyna się może coś już dziać, ale jednak nadal ten sposób postępowania, tak jak Magda mówiła, jest ciągle taki standardowa chemioterapia i chyba ewentualnie radioterapia.
Tak, radioterapia. Natomiast odpowiadając na Pani pytanie, czy są jakieś nowe leki spersonalizowane, w raku drobnokomórkowym niczym takim niestety nie dysponujemy.
Na dzień dzisiejszy, jeżeli chodzi...
Świat. Tutaj
jest... Jeżeli chodzi o konwencjonalne leczenie, czyli tak zwane leki zarejestrowane, dopuszczone już do obrotu, nie. Aczkolwiek prowadzimy badania kliniczne, międzynarodowe. Nasz ośrodek uczestniczy w takich badaniach, również dedykowane chorym z rozpoznanym rakiem drobnokomórkowym. Tylko należy pamiętać, że badania kliniczne po pierwsze umożliwiają dostęp do leków nowatorskich, ale z drugiej strony to są bardzo ściśle restrykcyjne kryteria. Czyli trzeba spełnić wszystkie kryteria tak zwanego wejścia, żadnego z kryteriów wyjścia. Ciężko do tych badań się dostać, ale warto z nich korzystać.
Bardzo prosimy. Telefon. Halo, halo.
Halo.
Tak, słuchamy Panią. Proszę bardzo.
Szczęść Boże.
Kto mówi i skąd?
Ja dzwonię z Zamościa. Zamościa. I mam problem, to znaczy miałam problem tego rodzaju. To akurat sprawa dotyczy mojego męża, który jakieś 4 lata temu miał rozpoznanie chłonniaka na opłucnej i z dużych komórek. Chciałabym, jest przeleczony chemią i powiedzmy na obecną chwilę no jakieś tam tomografie wykazują, że tak powiem, dobre rokowania. Ale chciałabym, żeby się Państwo ustosunkowali właśnie do tego typu chłonniak opłucnej, bo wiadomo, że płuca to w jakiś tam sposób można to, że tak powiem, wyciąć czy coś tam zrobić. Natomiast opłucna jest, zdiagnozowany był mąż akurat, tu w Zamościu były problemy, zdiagnozowany był na Płockiej w klinice, no i jesteśmy bardzo wdzięczni właśnie tam panom doktorom, którzy właśnie tak odpowiednio zdiagnozowali, że no po chemiach mąż jest w tej chwili, że tak powiem, w takim stanie dobrym. I chciałabym prosić o ustosunkowanie się właśnie opłucna. Chodzi mi o opłucno.
Dobrze, rozumiemy. Pani Marto, dziękujemy, pozdrawiamy, że zdrowia życzymy.
Ponieważ rozpoznanie było w Instytucie Gruźlicy Chorób Płuc, to jest moje miejsce pracy, to pozwolę sobie tutaj odpowiedzieć. Opłucna jest taką no, integralną częścią w ogóle samego też i płuca. Ale akurat tutaj pani mówi o innej chorobie niż rak płuca. Bo rak płuca i chłoniak i rak są chorobami nowotworowymi, ale jednak o innym przebiegu, innej etiopatogenezie. Także chłoniak opłucny jest stosunkowo rzadką jednostką chorobową, ale to też jest innego rodzaju nowotwór niż rak płuca. I tutaj akurat przy rozpoznaniu chłoniak opłucnej został zdiagnozowany i typ tego chłoniaka. Najbardziej takim skutecznym leczeniem, Magda się pewnie ze mną zgodzi, jest jednak leczenie, jest chemioterapia z bardzo dobrymi zresztą rezultatami i z bardzo długoterminową remisją. Ale to jest innego typu nowotwór niż rak płuca.
Mhm. Czyli to też tak można powiedzieć, że każdy rodzaj tego, odmiana tego raka ma taką swoją broń, na co...
To znaczy,
jak jest chorobą limfoproliferacyjną.
Limfoproliferacyjną, bo ja jako patomorfolog od razu tutaj chciałabym się wtrącić, że zwykliśmy mówić o wszystkich nowotworach, że to są raki, a to tak nie jest. Po prostu tak standardowo mówimy na wszystkie nowotwory złośliwe, że to jest rak. Ale jeżeli chodzi o pochodzenie, o histopatologię, to nie są te same nowotwory. Rak jest nowotworem złośliwym, ale innego pochodzenia. Chłoniak jest nowotworem złośliwym, ale wywodzącym się z tak zwanego układu limfoproliferacyjnego, czyli z układu chłonnego, czyli jest zupełnie innego rodzaju nowotworem. Ziarnica to jest rozrost właśnie z układu chłonnego między innymi. Jest też grupa nowotworów, które się nazywają mięsakami. One są zupełnie innego rodzaju nowotworami złośliwymi. Także tutaj akurat nie każdy nowotwór złośliwy to jest rzeczywiście rak. Także akurat chłoniak jest nowotworem złośliwym, ale nie jest tożsame z rakiem, bo wywodzi się z zupełnie innych tkanek.
Natomiast potwierdzamy, że niezależnie od lokalizacji, choroby limfoproliferacyjne to jest podstawowa metoda leczenia, leczenie systemowe, leczenie z udziałem chemioterapii. Na pewno też były oznaczenia biomolekularne wykonane i jeżeli było takie wskazanie, na pewno chory otrzymał też leki ukierunkowane, bo tam też są takie leki stosowane.
I też myślę, że warto zwrócić uwagę, bo pacjenci często o to pytają. Jeżeli mamy do czynienia z przerzutem do płuc, na przykład z raka piersi, to jest chory nadal najczęściej z rakiem piersi i tak jest leczona, tak? My tutaj dzisiaj rozmawialiśmy o pierwotnych rakach płuca.
I leczymy pierwotny nowotwór.
Nowotwór w płucu, on mógł dać przerzuty do kości, do wątroby, do mózgu, do innych miejsc, ale nadal to jest pierwotny rak płuca.
Ale cechy mógł też zmienić przy okazji tej wątroby strasznej.
Tak? Fenotyp oczywiście może zmienić, tak, natomiast ale nadal pozostaje rakiem z tak zwanego ogniska pierwotnego.
I kolejny telefon, drodzy Państwo, bardzo prosimy.
Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże, witamy.
Ja dzwonię z takimi dwoma pytaniami.
A może i pani imię będzie na łatwiej?
Monika dzwoni.
Pani Moniko, słuchamy.
I z takim pytaniem może w ramach profilaktyki, bo było mówione o tym, że palenie papierosów jest bardzo szkodliwe i ja się chciałam zapytać o dym z grilla, ponieważ my mieszkamy w takim bloku, gdzie jest małe podwóreczko i tam jak przychodzą, jak jest słońce, to każdy tego grilla robi. Akurat mamy okna na tą stronę, no i po prostu jeżeli chociaż jedna osoba z sąsiadów tego grilla zrobi, no to my mamy powiedzmy przez parę dni w tygodniu ten dym. I czy to jest akurat też takie bardzo szkodliwe? I bo ja się tym martwię, ponieważ mam dziecko po operacji. I trochę, nie wiem, my nie palimy, ale ten dym no, nam przeszkadza i nie wiem, czy tutaj mam interweniować, żeby jednak sąsiedzi odstawili dalej te grille, czy się nie przejmować, to jest jedno. Żeby no, nie przesadzać, tak, ale no, akurat tak jest, że mamy okna tylko na tą stronę, nie ma możliwości po prostu otworzenia. No i druga sprawa, moja mama, która ma 78 lat w tym roku, już od wielu lat kaszle, miała wiele badań, nawet miała robioną tą bronkoskopię nie wiadomo, ani nie jest to alergia, a ją to męczy i ma takie napady kaszlu. Co by profesorowie radzili? Jakie badanie jeszcze można zrobić? Bo ona miała już robioną tomografię, miała też właśnie tą bronkoskopię, nie wiem, czy ja dobrze to nazywam, ale dobrze. Tą sondę tam do oskrzeli, nawet miała płukanie tą wodą fizjologiczną. Tam jakoś, nie wiem, ja nie rozumiem tego. No w każdym razie miała jakieś tam badania i nic nie zna, a dalej ją to męczy i do tego stopnia, że no ma takie napady duszności. Dosyć poważne. No i gdzie by tutaj się zgłosić? Do jakiej jeszcze, nie wiem, gdzie by szukać
robić
ratunku?
Pani to dziękuję Moniko, bardzo. Dziękujemy bardzo, pozdrawiamy serdecznie. Ta odpowiedź już.
Kto zacznie od dymu?
No ja myślę, że jednak onkolodze.
Pan profesor.
Chyba bardziej szkodliwa jest przypalona.
Przede wszystkim, aby czynnik zadziałał kancerogennie, to musi być długotrwały kontakt. Tak więc myślę, że jedno, dwu, trzykrotne, trzy, czterokrotne roczne wdychanie nawet większej ilości dymu pochodzącego z grilla wiele nie zaszkodzi. Ale bardzo dobrą pani ma koncepcję porozmawiać z sąsiadem, sąsiadką i poprosić o przesunięcie grilla. To nie powinno być problemu i uniknie niepotrzebnych tutaj stresów. Tak. Natomiast jeżeli chodzi o drugą sprawę, no taka jest prawda. Nie diagnozujemy i nie leczymy na telefon. My nie powiemy nigdy zrobić takie badania, albo proszę zastosować takie leczenie. Jeżeli u starszej osoby, rozumiem, że jest to osoba niepaląca, tak, bo jeżeli jest to osoba paląca, no to rzeczywiście trzeba ten zakres badań rozszerzyć. Po prostu pójść do pulmonologa i pulmonolog powinien postarać się zdiagnozować charakter tego kaszlu. A przyczyn może być bardzo wiele.
Tak, może być jakiś konflikt leków, naciśnienie z jakimś, prawda?
Ale oczywiście, chociażby nawet alergia na coś.
Albo na przykład niektórzy po posiłku, kiedy te kwasy, te róże żołądkowe zaczynają gdzieś tam się ruszać.
Tak zwany refluks.
Tak zwany refluks, tak.
Ktoś gdzieś tam zrobi sobie, usiądzie, położy się i, i też jest... Ale jak pan doktor profesor dobrze mówi, trzeba zobaczyć obiekt, prawda?
Trzeba dotknąć chorego.
Chorego dotknąć, tak. Patrzymy na zegarek, już czas nam upływa tak do końca, ale jeszcze jeden telefon zdążymy i druga część o 21.30. Bardzo prosimy. Jest ktoś z nami? Halo, halo? Był, słyszałem, że był, ale... Proszę bardzo, jest pan już na antenie z nami.
Dzień dobry.
Dzień dobry, witamy.
Mówię Jurek z Lublina.
Proszę bardzo, panie Jurku.
Ja chciałbym zapytać o taką sprawę. Chciałbym zapytać na temat marihuany leczniczej. Bo spotkałem...
Tak, tak, śmiało. Pan ma telewizor włączony niestety. Proszę wyciszyć i słuchać to, mówić do słuchawki.
Bo właśnie przeczytałem o takich badaniach, że marihuana lecznicza zmniejsza tempo rozwoju raka płuca, a także zmniejsza możliwość występowania przerzutów. Czy państwo możecie to potwierdzić, czy rzeczywiście jest to prawda? Bo to się ukazuje w pewnych publikacjach takich medyczno, powiedzmy, medycyna alternatywna.
Paramedyczne. Dziękujemy, próbujemy tu odpowiedzieć państwu.
To znowu na mnie padnie.
Ja i musi paść na państwa, bo wyleczycie, ale ja chciałam tylko powiedzieć, że jak słyszę, że no, ma marihuana powodować zmniejszenie ilości przerzutów, czy że zapobiega, jak rozumiem, rakowi płuca, to się nie mogę z tym zgodzić, bo wszystko, co wdychamy, no musi być z założenia nie jest korzystne i musi być szkodliwe. W związku z czym domyślam się, że ta korzyść wynikająca z marihuany leczniczej może być chyba w leczeniu choroby nowotworowej przy likwidowaniu dolegliwości bólowych, ale nie sądzę. Tak, ale nie sądzę, żeby tutaj to w jakikolwiek inny sposób zapobiegało.
Dzisiaj nie ma żadnych twardych, tak zwanych, my tak lubimy takie słowo, twarde dane, czyli dane mocne, które mówiłyby, że zastosowanie jakiejkolwiek postaci marihuany może wpływać na naturalne losy chorych pod postacią czy wydłużenia życia, czy czasu wolnego od progresji. Na pewno jest to jeden z elementów, który i jest stosowany w różnych częściach świata, tak zwanego leczenia wspomagającego. Amerykanie mówią na to best supportive care. Czyli już nie potrafimy chorego leczyć aktywnie, onkologicznie, ale staramy się zapewnić mu optymalny stan, żeby chory nie cierpiał, nie miał nudności, wymiotów, żeby nie miał utraty apetytu. I na pewno jednym z takich elementów wtedy może być marihuana, która genialnie może działać jako koanalgetyk, czyli lek, który redukuje dolegliwości bólowe.
Rak płuc, szanse, nadzieje na przyszłość. O tym chcemy rozmawiać z państwem w drugiej części. Gorąco zapraszam, 21.30. Dziękuję za telefony i dziękuję naszym gościom szanownym za obecność w studio. Pan profesor Dariusz Kowalski, pani profesor Renata Langford, pani doktor nauk medycznych Magdalena Knedów-Rublewska byli naszymi gośćmi i pozostaną jeszcze za 2 godziny. Dziękujemy bardzo.
Dziękujemy bardzo.